Teraz w rozmowie z gościem Radia Z. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej.
Gościem Radia Z jest dzisiaj po raz pierwszy zresztą w tym programie Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
A gdzie pan teraz jest? Bo widzę za pana plecami jakąś taką ścianę, która jest nie to biała, nie to szara.
Panie redaktor, jak to ujmują dziennikarze czasami w centrum dowodzenia. Polską, Wszechświatem, na Nowogrodzkiej.
A, w centrum dowodzenia, na Nowogrodzkiej. No tak, w centrum dowodzenia Wszechświatem, tak. Na początek pytanie od Łukasza, od słuchacza. To czym właściwie się zajmuje przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS-u?
Panie redaktor, zarządzaniem strukturami PiS-u. Mamy około 40 paru tysięcy członków w kraju. Mamy kilkaset komitetów, kilka tysięcy komitetów gminnych, kilkaset komitetów powiatowych. Ktoś musi nimi zarządzać.
Czyli pan to trzyma w ryzach, tak?
No, nie wiem, czy w ryzach, bo mógłbym powiedzieć, że trzymam w ryzach, gdyby nie kilka incydentów w ostatnim czasie.
W Babrzychu na przykład.
No na przykład właśnie, uprzedzając pytanie kolejne, więc tym między innymi oczywiście są inne jeszcze rzeczy, którymi też się zajmuję, jako też, no jestem też posłem na Sejm, więc...
To wiemy. I jest pan, można powiedzieć, blisko ucha prezesa. A kiedy Prawo i Sprawiedliwość przedstawi konkretne propozycje łagodzące przepisy antyaborcyjne? Jest taka furtka w tym uzasadnieniu.
Panie redaktor, analizujemy uzasadnienie wraz z wyrokiem i w niedługim czasie będziemy komunikować o konkretnych działaniach, jakie podejmiemy.
A co to znaczy w niedługim czasie?
Niedługi czas to jest, sądzę, kilka tygodni.
Czyli na przykład w marcu już możemy się zapoznać z jakąś konkretną propozycją?
Nie chcę mówić o konkretnych terminach, mówię w najbliższym czasie. Jest to dosyć spory dokument, jak panie redaktor wie, 150 stron ponad samego uzasadnienia. I trzeba to przeanalizować dokładnie. Sprawa jest dosyć delikatna i zresztą widzimy, jaka jest sytuacja w Polsce po wyroku i po uzasadnieniu.
Ale to była wasza inicjatywa, żeby złożyć stosowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie tylko nasza, panie redaktor, pod wnioskiem podpisali się też parlamentarzyści z Konfederacji, podpisali się parlamentarzyści z kilku z sił politycznych.
Nie tak, tylko i teraz niektórzy żałują i mówią, że nie zrobiliby tego po raz drugi.
Panie redaktor, to już jest ich zdanie, ich analiza w tej chwili, natomiast wtedy, kiedy podpisywali, mam nadzieję, że wiedzieli, co podpisują.
A co będzie z projektem prezydenta Dudy, który jest już w Sejmie? Ten projekt zakłada dopuszczenie aborcji w przypadku wad letalnych. To ten projekt zostanie odmrożony, czy już po prostu wylądował w koszu na wieki wieków? Amen.
Po analizie uzasadnienia to będzie też jednym z odniesień się, będzie też projekt prezydencki, więc zobaczymy. No mówię, będziemy komunikować, jakie działania będą podjęte, ale po dokładnej analizie uzasadnienia.
Ale chciałabym zapytać, czy na pewno jest wola, żeby złagodzić to twarde prawo, żeby znaleźć jakąś furtkę, żeby ulżyć kobietom?
Panie redaktor, samo uzasadnienie wyroku po pobieżnej analizie wskazuje, że zagrożone, znaczy powiem tak, wyrok nie wyklucza przecież i nie zakazuje w Polsce aborcji. Pozostały dwie przesłanki, w tym głównie zagrożenie życia i zdrowia kobiety, która jest w ciąży.
No to wiemy, jednak wyraźnie zawęziło dostęp do aborcji.
Nie, wyraźnie, ale w uzasadnieniu są przesłanki ku temu, aby chociażby już te, o których wszyscy mówią, wady letalne, też mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia kobiety. Więc tutaj, tak jak mówię, analiza tego dokumentu musi być szczegółowa. Jest to sprawa bardzo delikatna i wszelkie w tej chwili gwałtowne ruchy nie służą temu.
Działaczki organizacji kobiecych zaprezentowały wczoraj obywatelski projekt ustawy, która liberalizowałaby prawo aborcyjne w Polsce. Jeśli ten projekt trafi do Sejmu, a pewnie trafi, to co, wyląduje w koszu?
Panie redaktor, najpierw zapoznamy się oczywiście z tym projektem, jeśli on trafi do Sejmu. Natomiast w tej chwili nie mogę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica poprze takie projekty. Raczej wykluczam, ale zobaczymy, jakie będą założenia tego projektu. Nie sądzę, abyśmy byli skłonni go poprzeć.
A kiedy zostaną otwarte hotele? W walentynki?
Panie redaktor, trwa analiza tego, co się dzieje. Jeśli utrzyma się ten stan, który jest w tej chwili z liczbą zakażonych, dzienne zakażenia i tak jak wczoraj pan minister Niedzielski, tutaj pani koledzy nie przed chwilą mówili o tym, że chyba jest pod kontrolą pandemia, to być może w najbliższych dniach będą i tutaj podjęte decyzje i ogłoszone, sądzę, że może nawet jeszcze w tym tygodniu. Oczywiście nie mówiące, że w tym tygodniu będziemy otwierać hotele, tylko zapowiadające termin, być może nawet ten walentynkowy, jak pani redaktor wspomniała. Ale tutaj to jest moja spekulacja w tej chwili.
A co prezes Kaczyński, wicepremier Kaczyński na ten temat sądzi? Otwierać czy nie otwierać? Pan z nim często rozmawia zapewne.
Jest pan prezes, uważa, że trzeba być bardzo ostrożnym i nie dopuścić do sytuacji takiej, jaka miała miejsce w Portugalii, gdzie otworzono wszystko, co możliwe, a w tej chwili Portugalia jest na skraju zapaści służby zdrowia.
No to jest pytanie też, zaczęłam od pytania od słuchacza, zakończę tę część radiową pytaniem od słuchacza. Dane publiczne pytają, działacz partyjny mówił na taśmach z Wałbrzycha. Tacy sami jesteśmy jak ci z PO czy SLD, niczym się nie różnimy i każdy jest pazerny, każdy by ktoś chciał, tylko różnimy się szefami. Czy struktury PiS-u w Wałbrzychu rozwiązano dlatego, że ten działacz kłamał, czy dlatego, że powiedział prawdę?
Panie redaktor, ten działacz pomylił miejsca i organizację na pewno my nie podpisujemy się pod tym, co on mówił, dlatego jak tam słusznie dodał, na końcu różnimy się szefami, dlatego reakcja szefostwa była taka, a nie inna i ten pan już nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Może iść teraz tam, gdzie wszyscy są tacy sami, to już jest jego wybór, natomiast my mamy troszkę inne jednak podejście i inaczej rozumiemy politykę i służbę państwu.
No i co tam się wydarzy w takim razie?
Panie redaktor, w tej chwili, bo po tej decyzji o rozwiązaniu struktur PiS-u w mieście Wałbrzych i tak naprawdę wykluczeniu około 120 działaczy, część już z tych osób odwołuje się, bo ma takie prawo do Kolczyńskiego Sądu Dyscyplinarnego. Jest też w Prawie i Sprawiedliwości komisja dyscyplinarna, która też będzie rozpatrywać te odwołania i będziemy podejmować decyzje, ponieważ nie wykluczamy, że wśród tych 120 osób są osoby raz zasłużone i dla Prawa i Sprawiedliwości i działające zawsze zgodnie ze statutem Prawa i Sprawiedliwości i z naszymi zasadami i być może te osoby zostaną przywrócone bądź wystąpią o przyjęcie ponowne do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w przypadku między innymi tego pana, który pomylił miejsca i pomylił znaczenie pojęć służba państwu, miejsca w Prawie i Sprawiedliwości nie ma.
No duży kryzys wizerunkowy. Krzysztof Sobolewski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. A nie wiem, czy pan słyszał zapowiedź pana ministra Czarnka, ministra edukacji, który zapowiada walkę z otyłością, zwłaszcza wśród dziewcząt, bo tu jest większy problem. Pan też uważa, że jest większy problem wśród dziewcząt z otyłością?
Panie redaktor, co do takich tematów, to ja od razu mówię, nie chcę wchodzić w kwestie wizerunkowe kobiet i oceniać, czy jest jakiś problem z otyłością, czy z innymi.
Ale czy to nie jest jednak krzywdzące, wobec dziewczynek? Czy utrwala jakiś taki stereotyp, to jest jakieś stygmatyzowanie?
Panie redaktor, to już pytanie do pana ministra Czarnka. Ja o tym projekcie jeszcze nie słyszałem, to mówię wprost.
Wczoraj powiedział o tym pan minister w TVP Info, rano.
To jeszcze nie słyszałem o tym i jak będę znał szczegóły, to wtedy będę mógł skomentować. W tej chwili, tak jak mówię, to są tematy dosyć drażliwe, więc nie chciałbym tutaj powiedzieć jedno zdanie.
To ja wyjaśnię, że pan minister powiedział, co powiedział, że niby to ma być większy problem wśród dziewczynek, natomiast badania pokazują co innego. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej w 2018 roku przedstawiło wyniki badań, czyli 2 lata temu, można uznać, że są aktualne. Wyniki badań, jeśli chodzi o zachowania zdrowotne młodzieży w wieku od 11 do 15 lat i te badania wskazały, że nadmierna masa ciała występuje u prawie 30% chłopców i 14,3% dziewcząt.
Znaczy, czyli pan minister miał inne dane, jeśli tak
mówił. Ale minister edukacji tak może wychodzić i opowiadać takie rzeczy, nie mając o tym pojęcia?
To, że jest problem z dziećmi, młodzieżą, które w tej chwili, nawet ze względu na pandemię, są pozbawione możliwości uczestnictwa czy w rywalizacji sportowej, czy nawet zwykłym treningu powoduje to, że spędzają bardzo dużo czasu przed telewizorem czy przed komputerem. No, skutki są takie, jakie pani przedstawiła, na przykład te badania.
Ale chyba jednak pan minister wychodząc i mówiąc takie rzeczy w telewizji publicznej, chyba powinien się jednak uzbroić w dobre badania, a nie opowiadać takie rzeczy, które są po prostu krzywdzące.
Panie redaktor, sądzę, że pan minister miał też badania jakieś przy
jakieś
sobie,
inne,
na które się powołał, jakieś inne, więc ja tutaj nie chcę oceniać. Natomiast, że jest problem, to zdajemy sobie sprawę i na pewno nie pomogła tym w rozwiązaniu tego problemu pandemia, a raczej w drugą stronę.
A czy rząd Prawa i Sprawiedliwości wytrzyma do końca kadencji?
Panie redaktor, mam nadzieję, że nie tylko tej kadencji. Zakładam, że wytrzymamy jeszcze może 2-3 kadencje.
No to rzeczywiście plany są ambitne, ale mamy kolejny kryzys, ponieważ rząd przyjął projekt transformacji energetycznej Polski do 2040 roku, a 2 ministrów Solidarnej Polski, czyli Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik, zgłosili wotum separatum. Rebelia na pokładzie, po raz kolejny.
Panie redaktor, no i po raz kolejny będziemy rozmawiać, będziemy wyjaśniać i znając dotychczasową historię Zjednoczonej Prawicy, zakładam, że dojdziemy do kompromisu i ten kolejny kryzys, jak to pani ujęła, a dla mnie to jest różnica zdań, zostanie wyjaśniona i będziemy. No,
ale w tym kontekście, bo to jest już kolejny konflikt, a w tym kontekście Zjednoczona Prawica to brzmi jak oksymoron. A jak minister Ziobro będzie jednak eskalować ten problem, ten konflikt, to co wtedy?
Panie redaktor, to już pytanie do pana ministra Ziobro, jakie ma plany w kwestii eskalowania konfliktu, czy też deeskalacji. Natomiast ja zakładam, że będziemy mogli dojść do porozumienia, tak jak odbywało się to przez ostatnie już 7 lat trwania Zjednoczonej Prawicy.
Ale o co chodzi Zbigniewowi Ziobrze? Czy chce się pozbyć z rządu premiera Morawieckiego?
Panie redaktor, to już pytanie do pana ministra Zbigniewa Ziobro.
Ale pan na pewno wie, że są liczne spekulacje, bo był pan zresztą sam pytany, czy na przykład Daniel Obajtek będzie nowym premierem. No więc czy pozycja premiera Morawieckiego jest zagrożona, czy nie jest zagrożona jako premiera?
Panie redaktor, w przeciwieństwie do Zjednoczonej, w cudzysłowie, opozycji, czy totalnej opozycji, u nas jest ten wyjątek i z tego bardzo się cieszymy, że mamy lidera, który ma ostatnie słowo w każdej kwestii dotyczącej Zjednoczonej Prawicy, a pan prezes Jarosław Kaczyński jasno powiedział, że pan premier Mateusz Morawiecki jest i pozostanie premierem rządu RP.
No tak, ale jeśli chodzi o Beatę Szydło, to pan prezes Kaczyński też mówił, że będzie rządziła do końca kadencji i tak się nie stało. Została odwołana i to jeszcze w takim nie najlepszym stylu. To znaczy, że przed południem Sejm ją obronił, sejmowa większość, Prawo i Sprawiedliwość, a wieczorem musiała podać się do dymisji, to w dodatku jeszcze na Nowogrodzkiej. A czy premier Morawiecki odejdzie z rządu w przyszłym roku, żeby zostać prezesem NBP? No kiedy skończy się kadencja prezesa Adama Glapińskiego?
Muszę zacytować to, co mówiłem przed chwileczką. Pan prezes Jarosław Kaczyński jasno powiedział, że pan premier Mateusz Morawiecki będzie premierem do końca tej kadencji minimum. A nic mi nie wiadomo o tym, aby był kandydatem na nowego prezesa NBP.
To co, tak w takim razie wrzutka medialna? No bo pisze o tym prasa. Gazeta Wyborcza o tym napisała. Rozumiem, że ktoś jednak musiał z dziennikarzami rozmawiać.
Ja tylko Przypomnę, że w kampanii prezydenckiej w ostatnim tygodniu, chyba przed pierwszą turą, w ciągu 3 dni zdymisjonowano wicepremiera Jacka Sasina, premiera Morawieckiego, a 2 dni przed zakończeniem kampanii zdymisjonowany został albo podał się do dymisji, według dziennikarzy oczywiście, spekulacji dziennikarskich, pan prezydent Andrzej Duda. Więc ten kolejny koniec PiS-u, czy kolejny kryzys, znaczy bardziej to jest w sferze spekulacji medialnych, dziennikarskich niż rzeczywistości.
Czyli nie ma takich planów, żeby Mateusz Morawiecki był prezesem NBP, a czy Adam
PiS mi
Glapiński...
na ten temat nie wiadomo, panie redaktor.
Jeszcze raz, przepraszam.
PiS mi na ten temat nie wiadomo, panie redaktor.
A czy prezes Adam Glapiński będzie prezesem NBP drugą kadencję?
Nie mam w tej kwestii informacji, kto będzie kandydatem, czy będzie to obecny pan prezes.
A jakie ma notowania prezes Glapiński jako prezes NBP w Centrum Dowodzenia Wszechświatem, czyli na Nowogrodzkiej?
Panie redaktor, tak jak każdy szef instytucji niezależnej, działa, robi swoje, więc mogę go oceniać tylko i wyłącznie pozytywnie w tej chwili.
No ale słychać
jednak... Ale to jest moja ocena.
To jest pana ocena, no ale jednak słyszy się o tym, że notowania pana prezesa nie są wcale takie fantastyczne, chociażby dlatego, że ekonomiści oceniają go nie najlepiej.
To cóż, chociażby jeden przykład, słynny zakup złota i w tej chwili na tym złocie, które wszyscy pukali się w głowę, dlaczego NBP kupuje złoto, kiedy inni sprzedają. W tej chwili to jest zysk kilkunastu albo kilkudziesięciu miliardów złotych, więc chociażby pod tym kątem decyzje pana prezesa Glapińskiego są pozytywne, ale zarówno dla Polski, jak i dla budżetu państwa, więc moje zdanie jest, że oceniam go pozytywnie.
A Jacek Kurski wejdzie do rządu?
Nic nie wiadomo, by podał się do dymisji z Telewizji Polskiej, więc ma swoją misję i pełni tę misję w Telewizji Polskiej. Nie mam takiej informacji, aby chciał zmienić miejsce urzędowania na stanowisko w rządzie. Nie wiem, jakie miałoby to być.
Portal Wprost donosił, że Jacek Kurski bardzo chciał wejść do rządu i rozmawiał o tym z prezesem Kaczyńskim. Prezes Kaczyński się nie zgodził, ponieważ nie ma innego kandydata na stanowisko szefa TVP, Telewizji Narodowej.
Panie redaktorze, szanuję pana prezesa Jacka Kurskiego za to, co robi w Telewizji Polskiej, natomiast nie mogę potwierdzić, aby miała nastąpić jakakolwiek zmiana w jego obecnej sytuacji, czyli przejście do rządu.
A za co pan tak szanuje w takim razie Jacka Kurskiego jako szefa telewizji?
Za co szanuję, panie redaktor? Znamy się długo z Jackiem Kurskim i za to, co do tej pory zrobił w telewizji publicznej, ma mój szacunek.
A co takiego zrobił? Czytał pan czasami paski w TVP Info?
Panie redaktor, czytam różne paski i w innych
propaganda w najczystszej
telewizji
postaci.
Opozycyjnej też czytam, takiej jednej głównej telewizji opozycyjnej. I panie redaktor, Jacek Kurski oddał telewizję publiczną widzom, więc to jest jedna z rzeczy, za którą cenię Jacka Kurskiego.
A na jakiej podstawie pan twierdzi, że
też
oddał widzom?
Jestem też, panie redaktor, jestem kibicem też, jak panie redaktor zapewne wie, i telewizja publiczna wróciła też na rynki sportowe, czyli transmisje, to co kiedyś słynny mecz polskiej reprezentacji, gdzie aż otarło się o prezydenta Komorowskiego, aby jedna z telewizji komercyjnych puściła w paśmie ogólnodostępnym mecz reprezentacji Polski. W tej chwili takich problemów nie ma i to jest też dla mnie plus na koncie Jacka Kurskiego.
No ale mówienie o tym, że siatkarze zaczęli wygrywać, dlatego że teraz transmisje są w telewizji narodowej, no to chyba jest już, to już jest chyba niezłym odlotem.
Panie redaktorze, nie mówię o wygrywaniu. Ja mówię o tym, że mogą Polacy obejrzeć w telewizji publicznej mecze
Ale
reprezentacji
ostatnio prezes Kurski się tym chwalił generalnie. Mówił, że no wreszcie siatkarze zaczęli wygrywać, bo tutaj, bo transmisje są w telewizji publicznej.
Przypomnę, że w 2014 nie rządziliśmy, zostali mistrzami świata, więc to nie jest tak. To już jest pytanie do Jacka Kurskiego, dlaczego tym się akurat tak się pochwalił. Natomiast to jest są niedociągnięcia, są jeszcze duże braki, ale mam nadzieję, że to też zostanie w dobrym kierunku zrobione.
A jaka przyszłość czeka w PiS-ie Zbigniewa Giżyńskiego? Zostanie wyrzucony w partii?
Sprawa w tej chwili po decyzji pana prezesa jest
zawieszony w sprawach członka.
Pana Karola Karskiego, rzecznika dyscypliny PiS, i on będzie po zbadaniu sprawy wnioskował bądź to do prezesa, bądź to do komitetu politycznego o podjęcie dalszych działań. Nie wiem, jak w tej chwili to będzie wyglądało. To już jest w gestii rzecznika dyscypliny partii.
Ale widzimy tutaj takie nierówne traktowanie, bo z jednej strony jest Zbigniew Giżyński zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, a Jadwiga Emilewicz, ponieważ się pokajała, przeprosiła, no nie została wyrzucona z klubu. Nie została nawet zawieszona w prawach członka
klubu. Panie redaktor, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości pani
poseł. Ale można być zawieszony w prawach członka klubu, czy nie?
Właśnie tutaj jest chyba regulaminowo jest tym problem, ale to nie chcę mówić o sprawach tutaj typowo statutowych. Pani poseł przeprosiła, zrozumiała swój błąd. Natomiast w przypadku pana posła do tej pory tego nie uczynił, pomimo że prawdopodobnie, ja tutaj nie wykluczam, że prawa nie złamał, natomiast nie zachował Właśnie, pani poseł Jadwiga Emilewicz, przepraszając, powiedziała, że straciła słuch społeczny. Pan poseł też go stracił, tylko że po wszystkim nie odniósł się być może tak, jak trzeba było, i zasady obowiązują wszystkich. Panie redaktor, ja też chciałbym usłyszeć, jakie działania podjęła na przykład Lewica, jak już będzie ze zdrowiem większości członków zarządu SLD w stosunku do Leszka Millera, bo do tej pory nie usłyszałem o jakichkolwiek działaniach, o czymkolwiek ze strony SLD.
Włodzimierz Czarzasty mówił, że nie będzie wyrzucał go z partii.
No, panie redaktor, cóż, standardy jak widać są inne w różnych partiach.
A może chodzi o to, że jednak Zbigniew Giżyński obnażył słabość systemu szczepień? No bo przecież dostał, jak powiedział, no dostał skierowanie oraz termin miejsce zaszczepienia wystawione przez Ministerstwo Zdrowia. Przecież on sobie tego nie wymyślił, nie wziął tego z sufitu.
Panie redaktor, Ministerstwo Zdrowia otrzymało listę osób, które rekomendował Uniwersytet Mikołaja Kopernika do szczepień, i tam pan rektor, że tak powiem, poszerzył, i to bardzo znacznie, listę osób, które miały być w grupie zero, niekoniecznie obejmującą nauczycieli akademickich, bo to o to chodziło. Nie wszyscy tam są medykami, nie wszyscy są związani z zawodami medycznymi. I to było to miejsce, ten punkt, gdzie no, pan poseł stracił czujność polityczną.
Damian pyta, czy posłowie, którzy się zaszczepili poza kolejką, powinni złożyć mandat?
To już jest pytanie do tych posłów, do tych osób, i jak oni mają wewnętrzne odczucie. Nie mi za to nie mi o tym decydować. Łukasz, nie jestem w takiej sytuacji, na szczęście, panie redaktor.
Łukasz pyta, czemu ma służyć wprowadzenie tak zwanego Nowego Ładu, skoro polski rząd nie umie się wywiązać z założeń strategii odpowiedzialnego rozwoju?
Panie redaktor, po pierwsze, strategia odpowiedzialnego rozwoju była przedstawiana 3 lata temu i nikt wtedy nie podejrzewał, że w 2020 w marcu zmieni się całkowicie oblicze i Polski, i Europy, i świata, ponieważ pojawi się pandemia koronawirusa. A Nowy Ład jest odpowiedzią na, Nowy Polski Ład jest odpowiedzią na ten świat, który będzie, zastaniemy go w tej rzeczywistości post-covidowej. I to jest najkrótsza z możliwych odpowiedzi na to pytanie. Niedługo będziemy prezentować założenia Nowego Ładu. Wczoraj mieliśmy posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego, gdzie Nowy ład praktycznie w całości został nam przedstawiony, prezydium zaakceptowało. Będziemy teraz oczywiście konsultować ten nowy ład z naszymi koalicjantami, bo też zgłaszali różne pomysły do niego. Jeszcze będą
ciekawe,
prawdopodobnie
czy Solidarna
zmiany, ale
Polska to poprze.
Panie redaktor, jak już wcześniej wspominałem, mając na uwadze historię 7 lat Zjednoczonej Prawicy, mam nadzieję, że dojdziemy do kompromisu i każdy z koalicjantów będzie miał swoją cząstkę w tym nowym ładzie i będzie mógł mówić o tym, że to jest to, z czym wychodzimy do Polaków już w odpowiedzi na rzeczywistość post-covidową, a ta będzie trudna i zmieniła oblicze Polski na pewno.
Jarosław Kaczyński zapowiadał odrodzenie sieci PKS. Tymczasem długość tras komunikacji PKS w 2016 roku wynosiło 710 tysięcy kilometrów. W 2019 531 tysięcy kilometrów. Jak to wytłumaczyć? Czyżby zmieniły się priorytety?
Panie redaktor, priorytety się nie zmieniły, natomiast jest odpowiedni fundusz, jest fundusz połączeń autobusowych, z którego mogą korzystać samorządy. I to w gestii samorządów jest złożenie wniosków, wystąpienie o to, aby mogły zostać dofinansowane połączenia autobusowe. I część samorządów to robi, część niestety nie chce skorzystać. I to jest główny problem, który pojawia się na etapie wydatkowania tego funduszu i wsparcia dla połączeń lokalnych. Gdyby tak postępowali samorządowcy w całej Polsce, jak na przykład na Podkarpaciu czy w Małopolsce, gdzie korzystają z tego, to w tej chwili mielibyśmy nie 500, a 1000 kilometrów połączeń PKS.
John pyta, czy żona pana Sobolewskiego, Sylwia Sobolewska, nadal zasiada w trzech radach nadzorczych państwowych spółek Orlen, Paliwa, Anwil, Port Lotniczy Szczecin, Goleniów. I jakie ma kompetencje poza byciem żoną ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości partii rządzącej?
Panie redaktor, moja żona nie jest osobą publiczną, więc nie będę o tych tematach rozmawiał.
Ale zasiada w trzech radach
Panie
nadzorczych,
redaktor,
czy nie?
Tutaj nie będę zaprzeczał, każdy może sprawdzić w KRS-ie. Tak jest rzeczywiście, natomiast nie chcę tutaj wchodzić
w rozmowę. Ale dlaczego nie może pan odpowiedzieć na pytanie, jakie ma kompetencje, żeby zasiadać w trzech radach nadzorczych?
Nie jest osobą publiczną, nie jest osobą prywatną i to można pytać osoby, które decydowały o tym, że jest tam, gdzie jest.
Czyli pracuje. Kogo mamy zapytać o kompetencje
Panie
pana żony?
Doktor, moja żona, no mogę odpowiedzieć, no, pracuje w PKN Orlen, więc...
Jeszcze raz przepraszam?
W PKN Orlen pracuje, więc tutaj bardzo proszę, można pytać o to, o kompetencje, o wszystko, jeśli oczywiście firma udzieli odpowiedzi. Natomiast moja żona nie jest osobą publiczną.
Ale czy to tak powinno być, że żona ważnego polityka partii rządzącej powinna zasiadać aż w trzech radach nadzorczych państwowych spółek?
Panie redaktor, jeszcze raz odpowiadam. Nie jest osobą publiczną, nie będę tutaj wchodził w polemiki na ten temat.
Ale czy to nie są praktyki, jakie obserwowaliśmy za czasów na przykład PO-PSL i wtedy, zwłaszcza PSL było krytykowane za to, że wszędzie są sami swoi?
Panie redaktor, kompetencje co do zasiadania w radach nadzorczych ma, zdała egzamin państwowy, nie MBA, tylko państwowy egzamin w kwestii członkostwa w radach nadzorczych, więc spełnia wszelkie wymagania, które są związane z zasiadaniem w radach nadzorczych.
Czyli tak mógł pan odpowiedzieć na pytanie?
Ponieważ pytała pani o podstawy. No podstawą jest...
Na ukończony kurs.
Zdanie egzaminu, nie ukończony kurs, tylko zdanie egzaminu.
No tak, ale jest to jednak kurs, który trzeba ukończyć, który kończy
to,
się egzaminem.
To jest swoją drogą, natomiast no, nie wszyscy zdają, a bardzo mało osób zdaje ten egzamin.
Jan pyta, to mnie ciekawi. Lekarz nie może samemu sobie wypisać recepty, bo nie da się obiektywnie oceniać samego siebie. Za to Zjednoczona Prawica nominowała swojego polityka Jacka Kurskiego na prezesa TVP, aby nadzorował ocenianie partii rządzącej. No gdzie tu logika?
Panie redaktor, z tego co wiem, to Jacek Kurski nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ani też żadnej z
Ale
partii.
Był członkiem Solidarnej Polski, z tego co pamiętam.
Był chyba do 2013 roku, albo 2014, już nawet nie wiem. Więc gdy był nominowany do,
no,
na
TVP, ale był czynnym
nie
politykiem
był
kojarzonym z obozem władzy, absolutnie, znaczy aktualnej władzy, a wtedy w opozycji.
Panie redaktor, czy to wyklucza, że ma kompetencje do bycia prezesem TVP, czy każdej innej instytucji, że był ktoś kiedyś czynnym politykiem?
Ale czy były polityk powinien być prezesem telewizji państwowej?
Panie redaktor, jeszcze raz pytam, czy to wyklucza, że ktoś był czynnym politykiem, kompetencji nie ma wtedy? No to chyba niekoniecznie jest wykluczenie.
Równie dobrze można zapytać, czy polityk powinien od razu z ministerstwa przeskoczyć do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. O co zabiegacie?
To już zależy od Sejmu i Senatu. W Sejmie,
no w Sejmie wiadomo, sprawa jest przeszła po waszej myśli, natomiast w Senacie jest to bardzo problematyczne, czy wręcz niemożliwe.
W Senacie, no cóż, jestem optymistą, może będzie niespodzianka.
O, a co w takim razie, rzeczywiście już namawiacie jakichś posłów, żeby jednak, nie wiem, nie połączyli, mieli problemy z połączeniem, no bo głosowanie w wielu przypadkach jest zdalne, nie wszyscy są w Senacie na miejscu.
Panie redaktor,
użycie jakichś sztuczek, kruczków?
Czytam dzisiejszy Super Express, bo widziałem pierwszą stronę, no chyba w Senacie to nie my mamy problem, a Platforma, przynajmniej z niektórymi senatorami.
Ale ja pytam o to, bo
to
w jaki sposób chcecie doprowadzić, żeby jednak w Senacie głosowanie za Piotrem Wawrzykiem odbyło się po waszej myśli, żeby został przegłosowany?
Takie rzeczy lubią ciszę, natomiast już chyba po części odpowiedziałem, panie redaktor, mówiąc o tym, że czytam dzisiejszy Super Express, widzę na pierwszej stronie i to w Senacie ma problem jedna z partii Zjednoczonej Opozycji, czyli Koalicja.
A że jest bunt senatorów, tak, no czytałam, tak, że jest bunt senatorów Platformy Obywatelskiej. Czyli jest pan dobrej myśli, czy co? W takim razie, gdyby miał...
Czyli jestem optymistą, natomiast...
Ale gdyby miał pan obstawiać, to co pan powie, że w takim razie, jak będzie głosowanie w sprawie Piotra Wawrzyka jako potencjalnego przyszłego rzecznika praw obywatelskich, to będzie tym rzecznikiem? Piotr Wawrzyk? Aktualny wiceminister spraw zagranicznych?
Jeśli miałbym obstawiać, to w tej chwili 50 na 50.
Jeszcze 50 na 50, aha, 50-50. Ja czasami po prostu nie dosłyszę, bo jest taki pogłos, więc dlatego czasami dopytuję. Kolejne pytanie od słuchacza. Jan pyta, czytam pana biografię na Wikipedii i bardzo mnie ciekawi, ile pan lat pracował zawodowo, nie utrzymując się z polityki?
Ile zawodowo? Mm-hmm. Wchodząc do polityki, to było poprzedziło 4 lata.
I co pan robił?
Panie redaktor, różne rzeczy, nawet byłem przez pewien czas w urzędzie skarbowym, poborcą skarbowym.
Był pan poborcą skarbowym?
Tak, kiedyś była. Nie wiem, czy to dalej jest taka funkcja, jest taki zawód w urzędach skarbowych, ale w 2003 roku takie były.
A dlaczego były minister zdrowia Łukasz Szumowski jest tak mało aktywny? Teraz to jako poseł.
To już pytanie do pana ministra, natomiast przypuszczam, że...
Ale nie oczekujecie od posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak byli aktywnymi posłami?
Jako
były minister zasiadał tylko w jednej komisji, w dodatku łączności Polaków z zagranicą, więc dziwię się, że nie w Komisji Zdrowia, przecież z taką praktyką i w dodatku w związku z tym, że jest lekarzem i że był ministrem zdrowia, no to aż żal tego nie wykorzystać.
Jako poseł jest aktywny i to jest dla nas też pozytywna informacja. Bierze udział w posiedzeniu Sejmu, w tych działaniach, które podejmuje Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, natomiast co do pozostałych rzeczy, to już proszę pytać pana ministra Szumowskiego. No, to już są jego decyzje.
Powiem
natomiast
panu tak, próbowałam zaprosić pana ministra, ale tak. Pan minister, jak sam powiedział jednej z dziennikarek portalu Wyborczej, że której udało się do niego dodzwonić i pan minister łaskawie odebrał telefon, były pan minister, że ma teraz absencję medialną. Co to w ogóle jest? Tutaj była afera z respiratorami, a pan minister po prostu chował głowę w piasek?
To już pytanie do pana ministra. Naprawdę, panie redaktor, nie jestem tutaj rzecznikiem pana ministra. Natomiast jak pani zauważyła, czasami wytrwałość popłaca. Jestem u pani redaktor też po
dłuższym czasie. Rozumiem. Zachęca mnie pan do tego, żebym nie odpuszczała. Tak, nie
panie
będę
redaktor,
odpuszczać.
Nadzieja umiera ostatnio.
Tylko powiem, że udział byłego ministra zdrowia, teraz tylko posła, w głosowaniach to jest 71,82%. Czyli niecałe 72%. A głównym zadaniem posła jest jednak udział w głosowaniach.
Cóż, będziemy musieli porozmawiać z panem ministrem, aby ta statystyka też była lepsza.
Ale to trochę dziwne. Rozumiem, że schowaliście go ze względu właśnie na aferę z respiratorami, tak?
Panie redaktor, nie słyszałem o tym, aby była afera z respiratorami, natomiast jest problem.
No jak to nie? No, przepraszam, dostarczono te respiratory? Nie dostarczono. Cały czas nie wiadomo dlaczego.
Panie redaktor, jest problem z odzyskaniem należności za te respiratory i to prawda. Natomiast czy gdzie jest wina, to tutaj nie sądzę, aby to była wina pana ministra Szumowskiego. Czas, kiedy były zamawiane
zawiniły służby, zawiniło CBA, że nie prześwitliło dostatecznie firmy, która miała dostarczyć te respiratory pośredniczącej w zakupy.
Dobrze pani wie, że czas był trudny i każde z państw miało problemy z dostarczeniem, z zakupem jakiegokolwiek sprzętu medycznego w marcu, kwietniu, kiedy takowego
można było kupować w ramach umów z Unią Europejską.
Aha, tylko że wie pani, kto te umowy wypowiedział swego czasu. I dopiero musieliśmy wracać do tego.
Nic się nie stało.
Panie redaktor, nie wiem, czy nic się nie stało, natomiast na pewno jest konieczność, aby odzyskać pieniądze za te respiratory.
No i na razie nic z tego nie wynika. Nici. Dobrze, dziękuję za tę wizytę. Naszym gościem był Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego w Prawie i Sprawiedliwości, który trzyma w ryzach partię, jak sam powiedział. Znaczy, to ja tak powiedziałam.
Dziękuję panie redaktor za taki komplement, ale
nie wiem, czy to komplement. No, rozumiem, że to jest pana rola po prostu. Musi pan się z tego wywiązywać. No.
Z tego jestem też rozliczony.
Domyślam się. Dobrego dnia życzę i nieustająco zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu i spokojnego dnia jeszcze.